właściwie można powiedzieć, że jest już godzina 8.40. Dawid Thomas, do czerwca prezes Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Brexit. Dlaczego jest tak skomplikowany? Dlaczego jest tak trudny?
No, krótkie pytanie i bardzo długo odpowiedź. Myślę, że najjasna odpowiedź jest po prostu gospodarstwo europejskie jest tak integrowane, no prawie w każdym sektorze, że jest bardzo trudno odłączyć różnych krajach. I oczywiście potrzeb polityczny był, że te kraje byli odłączone. I po prostu politycy nie mogli skończyć te koła i prowadzić sytuację, gdzie mogliśmy dalej być połączone ekonomicznie, ale dzielone politycznie.
To jest tak, że w tym systemie globalnym, ale też w systemie europejskim giełda londyńska odgrywa ważną, bardzo ważną rolę, czy może najważniejszą rolę. Dlaczego?
No to jest historia prawie 200 lat. No przez te 200 lat Londyn był, można mówić, rynek hurtowy dla finans. Był 200 lat temu rynek hurtowy dla cały świat, dla Ameryki też. No Ameryka odłączył się od potrzeb londyńskich w pierwszej dekadzie XX wieku. Ale do dzisiaj Europa potrzebuje Londyn jako rynek hurtowy dla finans.
Ale co to znaczy rynek hurtowy dla finansów?
Na przykład w Niemiec są bardzo duże banki. Ale ten system bankowy działa prawie w bilansie. Po prostu te krótkoterminowe potrzeby banki dla ich klientów bilansowane przez te środki, co banki mają do dyspozycji. Ale na przykład, jeśli będzie potrzebny dla bank pomagać klient w poziomie 500 000 000, może 1 000 000 000 euro, po prostu nie ma tej środki w środku bilans bank. I zrobić tego muszą iść do rynku hurtowego, emitować pewien instrument finansowy, może kilka, odebrać te pieniądze z Londynu i dzielić kredyt do klient w Niemiec.
Ale dlaczego te banki niemieckie, rozumiem, banki francuskie, banki włoskie, w ogóle cały sektor bankowy korzysta z giełdy w Londynie, ale dlaczego w Londynie i dlaczego ten Londyn, nie można Londynu zastąpić Frankfurtem, Paryżem albo Warszawą?
No jak mówię, że jest historia kilkaset lat. No po prostu te infrastruktura w Londynie budował się przez tej czasie, muszę powiedzieć, przez ostatnie 50 lat tej zmiany i budowy był największy, najszybszy tempo prowadzone. Ale po prostu te struktura prawna w Anglii jest prowadzona specyficznie dla sektora finansowego, gdzie jest bardzo łatwo dla środki finansowe pływać i odpływać z rynku bez barier. I dlatego to jest ta sytuacja. Instytucje finansowe lokują się w Londynie i prowadzą ich działalność z Londynu. Nawet te pieniądze, co oni kontrolują, może dotykają Londyn, może jeden sekund, milisekund, ale dlatego pływają przez te instytucje w bazie angielskim prawem. Po prostu sam proces gra bez przeszkód.
Czyli o miejscu giełdy londyńskiej decyduje historia, doświadczenie i prawo angielskie, które umożliwia łatwość przepływu tych kapitałów.
Tak, i też jest bardzo przyjazny dla tych ludzi, którzy pracują tam. no dla partnerów tej funduszy, oni mogli pracować w Londynie bardzo łatwo, mogli zarobić dosyć wysoką pensję bez jakich przeszkód. I jak wiemy, to prawo unijne zaczyna się coraz bardziej ograniczyć poziomie bonusy i te inne rzeczy w sektor finansowy.
Kiedy zaczęło się, kiedy było wiadomo już, że do tej pory nie jest wiadomo, czy ten Brexit nastąpi, ale kiedy było już po referendum, kiedy zastanawiano się, jak ta Europa będzie wyglądać bez Wielkiej Brytanii, mówiąc o giełdzie, mówiono, to przeniesiemy transakcję do Frankfurtu. Pan uważa, że to nie jest jakaś operacja banalna i prosta?
Oczywiście znaczna część operacyjna, mówimy o clearing, dla waluta euro był prowadzony. I tutaj na przykład w Warszawie dużo zyskuje. Dlatego wiele banki, czy mieli ten część operacyjny w Londynie, prowadzili się tu do Warszawy, do innych krajach, inne miasta w Polsce. Ale to są bardzo małe część operacji bankowej. No, ostatni artykuł, co ja widziałem, że jest, że przez tej całej organizacji i restrukturyzacji sektor finansowy w City of London stracił tylko 30 tysięcy miejsc pracy. I to jest mało, jeśli porównamy, że prawie milion ludzi są zatrudnieni w tym sektorze.
Milion osób jest zatrudnionych w sektorze bankowym, gdzie?
Finansowym.
Finansowym w samym Wielkiej Brytanii, czy?
Ogólnie w Londynie.
W Londynie. Mm. Samo to City gdzieś jest obsługiwane przez armię miliona osób. Jeżeli myślimy o Brexicie, to potrafimy wziąć kartkę papieru i napisać, kto zyska, kto straci na tym Brexicie, co jest największym zagrożeniem i dla której gospodarki?
No po prostu wszyscy stracą. Nie ma jedno partii, co zyskuje tego w Europie. Z moim zdaniem tylko Stany Zjednoczone, Singapur, i Chin zyskują przez Brexit ich pozycji. Cały proces teraz jest zrobić Brexit z najmniej szkód. Zaszkód do Europa razem z Wielką Brytanią.
Czy to jest tak, no bo za chwilę są brytyjskie wybory. Pan przewiduje, że partia konserwatywna i obecny premier wygrają te wybory?
No wygląda, że będzie tego. Konserwatyści mają 12% przewaga w opinii politycznej o te wybory. Ale oczywiście jak będzie w dzień wyborów, zobaczymy, ale wygląda, że konserwatyści wygrają.
Jeśli wygrają, do Brexitu na pewno dojdzie.
Tak.
I teraz największy strach, jeśli chodzi o sfery gospodarcze europejskie, dotyczy czego?
Najwięcej strach jest medialnym szturm o Brexit bez umowa, bez deal, jak mówią. I z moim zdaniem to jest, jak mówię po angielsku, storm in a teacup. Po prostu nie jest prawdziwa sytuacja, dlatego Wielka Brytania wie, że musi być deal i też Unia Europejska wie, że musi być deal. Dlatego bez dealu obydwie strony bardzo dużo stracą.
Bardzo dużo, ale czy są eksperci, którzy potrafią policzyć, przełożyć stratę na jakąś sumę w euro, czy w miejscach pracy, czy w obrocie przemysłowym?
Wydaje mi się, że nikogo wie dokładnie, jaki będzie strat. Oczywiście ogólny ludzie mogli widać, gdzie jest największe zagrożenie, ale ilość miejsc pracy strata będzie bardzo trudno ocenić i wydaje mi się, że no, możemy mówić, jak był po wyniku referendum, od razu było mówione, że no, brytyjskie gospodarstwo będzie stracić 2% i ile ludzie powiedzieli 5% i tak dalej, ale te gospodarstwo dalej rosną. Nikogo nie wie, jak będzie efekt, ale oczywiście koniec, jak robią końcowy bilans do tego może po 10 lat, no będzie strat, ale ile będzie wynikając od ten Brexit i ile będzie od tej generalnej, globalnej sytuacji gospodarstwa, nikogo będzie wiedzieć.
Powiedział pan, że zyskają między innymi Amerykanie, Stany Zjednoczone. Dlaczego Amerykanie mają z Brexitu czerpać korzyści?
No, myślę, że już zyskowali dużo, dlatego wiem, że dlatego różne przedsiębiorcy mówili do mnie w Anglii, że duża ilość bardzo dobrze kształtowane ludzie w sektor farmaceutyczny, IT już wjechali do Stanów Zjednoczonych. Po prostu mieli dosyć o te kłócenie tu w Anglii i nie widzieli, jaki będzie przyszłość i dostali oferty z Stanów Zjednoczonych i poszedł. I też jeśli będzie ten Brexit, oczywiście koszt w Europie będą rosnąć. Dlatego będą albo taryfowe bariery lub bariery beztaryfowe i to będą rosnąć koszty i przez ten rosnąć koszt produktów europejskich będą stracić konkurencyjność do produktów Stanów Zjednoczonych i Chin.
Anglicy, obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za Brexitem, bo chcieli wyzwolić się z takiego gorsetu, który narzuca Unia Europejska. Gorsetu czasami absurdalnych praw, czasami absurdalnych rozporządzeń, a czasami rzeczy, które po prostu utrudniają życie.
Ja zgadzam się do tego i też od czasu do czasu, jak miałem spotkanie z różnym civil servants w Londynie, oni byli nawet dumni, że w Wielkiej Brytanii oni robili gold plating do każde prawo unijne. W Anglii wszyscy te prawa unijne, jak byli prowadzone do poziom maksymalny. Jak patrząc do Francji, Niemiec i tak dalej, oni korzystali ten możliwość elastyczność w system europejski, gdzie oni mogli po prostu trochę modelować te prawo do ich potrzeb. Ale w Wielkiej Brytanii oni robili wszystko na max i po prostu stawili wszystko najostrzejsze, możemy mówić, do system prawnym brytyjski. I wydaje mi się, że przez tego duża ilość tych ludzi brytyjscy no, mieli trochę dosyć od tego.
I zagłosowali przeciw Unii Europejskiej. Pan był prezesem Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie. Mieszka pan w Warszawie. Te związki handlowe, związki biznesowe między Polską a Wielką Brytanią, jakie są?
10 lat temu, jak ja byłem też prezesem, przewodniczącym Izby Handlowej Brytyjskiej Polski, poziom handel między Wielką Brytanią i Polską po prostu bardzo szybko rosnął. Ale ten handel był największy, był od produktów żywności, meble i rzeczy jak to, część samochodowy. Teraz ten kształt handel jest w poziomie usługi. Są ten outsourcing tutaj w Polsce, są wiele produktów w bazie oprogramowane, komputerowe, IT sektor i takich rzeczy. I handel fizyczny nie jest tak mocno, jak było. Ale w drugą stronę duża ilość polskich produktów chodzą, przyjadą do Anglii przez Niemiec. Po prostu spółki niemieckie stemplują polski produkt jak niemiecki produkt i eksportują z marżą do Wielkiej Brytanii. I przez tego to prawda o ten ilość w handel między Polską i Wielką Brytanią nie jest tak jasne.
I nie można tego zmierzyć. Jak długo pan mieszka w Polsce?
No, kilkadziesiąt lat, można mówić. Miałem zaszczyt tutaj być prawie od początku tej zmiany tutaj w Polsce. I miałem bardzo ciekawe życie profesjonalne tutaj w Polsce.
Może kiedyś uda nam się w Radiu Wnet o tym porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dawid Tomas, do czerwca prezes Brytyjskiej Izby Handlowej w Europie, był gościem Poranka Wnet. A ponieważ rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, to jest, czy był taki zespół z Liverpoolu, teraz zespół piłkarski Liverpoolu jest sławny, ale zanim ten zespół stał się sławny, to sławniejszy był zespół The Beatles i teraz posłuchamy właśnie tego zespołu.
Po reklamie. Na przegląd prasy.
I zaglądamy do prasy niemieckiej. Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Panu dzień dobry państwu. Metropol Verlag w Berlinie wydał w tym roku książkę. Grubą książkę, bo liczy sobie 476 stron. Karla Heinza Rotha i Hartmuta Rübnera. Pod tytułem, w wolnym tłumaczeniu oczywiście, Wyparte, odroczone, odrzucone. Niemieckie winy reparacyjne na przykładzie Polski i Grecji. To ta książka jest oczywiście granatem rzuconym w uczestników dyskusji, czy Polsce w ogóle należą się jakiekolwiek odszkodowania, no bo przecież podobno i tak dalej. Wszystko to podobno i tak dalej. Tymi kwestiami zajmują się obaj autorzy. Karl-Heinz Roth jest specjalistą od III Rzeszy. Nie jest on spokrewniony z Jürgenem Rothem, autorem tych dwóch słynnych książek o Smoleńsku, nieżyjącym już niestety, w których to wykazuje winę za zamach smoleński, obciążeniem Rosjan. A za sprawcę uważa jednego z polskiego polityków. Sprawa ta jest oczywiście niezwykle bulwersująca, ale przechodzimy do Karla Heinza Rotha i Hartmuta Rübnera. Oni piszą, czy kiedyś nadejdzie wreszcie rachunek. Duży komentarz na ten temat, omówienie i recenzję książki na łamach Süddeutsche Zeitung, to jest lewicowa gazeta, napisał Stefan Lenstedt. Stefan Lenstedt jest profesorem studiów dotyczących Holokaustu w Truro College w Berlinie. Jest to znawca epoki, też bardzo uznawany w Niemczech. No i co wynika z tej książki i co wynika z recenzji tej książki? No, trzeba po prostu, by wreszcie Niemcy zdały sobie sprawę z tego, że mają niezapłacony i to bardzo wysoki rachunek pod adresem dwóch państw, które tak bardzo ucierpiały podczas II wojny światowej, a z tych dwóch państw najbardziej ucierpiała Polska. I o tym pisze Stefan Lenstedt i o tym piszą w swojej książce Karl-Heinz Roth i Hartmut Rübner. Czy przyjdzie rachunek? To jest to pytanie. Tak, do tej pory jeszcze Polska nie określiła wysokości strat, wysokości odszkodowania, które Niemcy winne są za mordowanie i zniszczenie kraju podczas II wojny światowej. Przypomina Lenstedt, że o tej kwestii mówiono przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego i rocznicy wybuchu II wojny światowej i że w parlamencie, czyli w Sejmie, pracuje od 2017 roku komisja, która ma obliczyć tę wysokość strat ostatecznie. Mówi się, spekulacje sięgają od 800 miliardów euro do ponad 2 bilionów euro. Spróbujmy sobie wyobrazić tę kwotę, ale spróbujmy też sobie przywołać w pamięci straty, jakie były wyrządzone w Polsce, zniszczenia. Wystarczy przejście po Warszawie ze zdjęciami przedwojennymi. W Niemczech uważa się, że w zasadzie ta kwestia żądania odszkodowań ze strony Niemiec dla Polski to jest temat ściśle wewnętrzno-polityczny Polski i że to, bo nie ma po prostu żadnych prawnych podstaw do jakichkolwiek roszczeń, jakie Polska czy Grecja miałyby pod adresem Niemiec. No, Karl-Heinz Roth i Hartmut Rübner uważają, że to jest oczywiście całkowicie prawnie nieodpowiedzialne i nieodpowiedzialne również pod względem polityki historycznej. Ich doradcą w kwestiach formalno-prawnych jest specjalista z zakresu prawa międzynarodowego Andreas Fischer-Lescano. To jest profesor w Bremie, który zajmował się ostatnio też kwestią odszkodowań wojennych dla Grecji i stwierdził, że one są absolutnie wymagalne. W każdym razie autorzy książki stwierdzają, że wprawdzie PRL w 1953 roku zrezygnowała z odszkodowań, z reparacji, ale tylko wobec NRD i absolutnie nie wobec Niemiec. Innymi słowy, jeżeli w ogóle traktować ten rząd za legalny, to jest jeszcze innego rodzaju historia, to w ogóle nie było żadnej rezygnacji z reparacji. Przypominają również, że w 1990 roku przy okazji zjednoczenia Niemiec, przy okazji układu 2+4, którego nie określono jako układ pokojowy. Bardzo wyraźnie jest to napisane, że nie jest to układ pokojowy, a przecież tylko układ pokojowy kończący wojnę mógłby zakończyć ten temat. No więc pojawia się jeszcze jedna kwestia, którą podnoszą przeciwnicy wypłaty reparacji wojennych dla Polski. Przedawnienie. Otóż nieprawda. W prawie międzynarodowym nie ma przedawnienia. Nie ma tego typu terminów. Co jest bardziej przykre, fakt, że rządy niemieckie i to wszystkie przez ostatnich 70 lat wykpiwały się od odszkodowania i po prostu dopiero wtedy otwierały portfel, jeżeli chodzi o odszkodowania dla ofiar nazizmu, jak to się mówi w Niemczech, kiedy dochodziło do bardzo ostrych dyskusji, sporów i dewagacji. Dopiero w 1995 roku, przypominają autorzy, ponad milion, dokładnie jest podana liczba, 1,060,689 poszkodowanych z Polski, byłych więźniów, robotników przymusowych i innych prześladowanych, po raz pierwszy dostało odszkodowanie w wysokości 405 marek na głowę. No jest oczywiście, to jest wstyd. I to pozostaje, piszą autorzy, ten wstyd jest w ostrym kontraście do olbrzymiej liczby ofiar. I po prostu wygląda to w ten sposób, im więcej jest potencjalnych roszczeniowców odszkodowań, tym bardziej skąpo otwiera portfel rząd Niemiec i to już od czasu Konrada Adenauera. Ja pamiętam tę historię w latach 90. z robotnikami przymusowymi w Niemczech, więc początkowo temat był taki. Trzeba jeszcze wypłacić odszkodowania żydowskim robotnikom przymusowym, o czym zapomniano. No więc zaczęły się różnego rodzaju rachunki, ilu ich było, gdzie przeżyli, w jakich krajach mieszkają. Przy tej okazji ktoś zwrócił uwagę, że nie tylko Żydzi pracowali jako robotnicy przymusowi w III Rzeszy, że byli tam także i Polacy. No to troszkę wystraszyło władze w Berlinie, ale nie było już wyjścia, nie można było podzielić tych ludzi na dwie kategorie. Jedna to są ci Żydzi, którym odszkodowania przysługują, a druga to Polacy, którym te odszkodowania nie przysługują. Był to bardzo wówczas szeroko poruszany temat w niemieckich mediach. Można mówić o tym bilansie. Oczywiście mówi się o tym, że Niemcy straciły w wyniku II wojny światowej swoje terytoria na wschodzie. Można, ale to wszystko da się nawet obliczyć, piszą autorzy, bo po prostu wartość tych ziem, które zostały przyznane Polsce, a w procesie tym Polska, jak wiadomo, udziału nie brała, to wynosi 157,5 miliarda euro. No więc zostaje jeszcze ten bilion z okładem, które należałoby Polsce wypłacić. Ile jest warta ofiara II wojny światowej? Ile kosztuje ofiara? Jak to wygląda? Czy można w ogóle dokonać jakiegoś takiego obliczenia, przełożyć wartość człowieka na pieniądz? No są tutaj obliczenia takie, które były prowadzone w Niemczech i na które oczywiście wielki wpływ miało prawo międzynarodowe. Obliczono, że wartość człowieka wynosi 5000 dolarów z roku 1938. No to oczywiście to jest o tyle absurdalne, że nie da się w ogóle określić wartości życia ludzkiego, ale nie ma innej metody, która mogłaby lepiej to w jakiś sposób ująć. I właśnie z tych szacunków wynika, że twierdzą panowie Roth i Rübner, tylko za same zabójstwa i za zniszczenia w Polsce Polska ma prawo do 1182 miliardów euro, czyli biliona z okładem. To jest olbrzymia suma i oczywiście zadośćuczynienie to też to, no bo jak to można, co można z tym zadośćuczynieniem? To jest bardzo, bardzo trudna rzecz. I piszą, że Niemcy zamordowały miliony ludzi, zniszczyły ich podstawy do życia i obrabowały ich z dóbr kultury. Wiemy, jak rzadko i z jakim trudem wracają do Polski dzieła sztuki, które zostały zrabowane. Ja kiedyś rozmawiałem z jakimś współczesnym niemieckim historykiem sztuki. Mówi, tak, ale czy Polacy mieli jakąś sztukę? Tak, owszem, była ta sztuka, prawda, którą posiadali bogaci Żydzi w Łodzi, ale poza tym to chyba w Polsce sztuki nie było. No dobrze, pomyślałem sobie. Nie skomentowałem jego wypowiedzi. Odwróciłem się tylko i zastanowiłem się nad tym, gdzie się może znajdować Orła Białego i Świętego Stanisława, który Niemcy zabrali z mieszkania moich rodziców w Łodzi 13 grudnia 1939 roku. Czy to był może ten sam, który teraz skradziono w Dreźnie?
I z tym pytaniem zostawia państwa Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Niemiec. Jest godzina 9:12. Studio Wilno i Agata Antoniewicz już jest czynne. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry Krzysztofie. Studio Wilno jest. Witam naszych słuchaczy Radia Wnet w Krakowie i w Warszawie. Jesteśmy tutaj w studio razem wspólnie z gośćmi i będziemy dzisiaj nadawali audycję prosto z samego serca Wilna.
I troszkę może opowiecie o tym, co zdarzyło się w Wilnie, czyli o pogrzebie powstańców styczniowych.
pogrzeb był bardzo, bardzo poważny i pogrzeb jednak zebrał bardzo dużo, dużo ludzi. Przyjechali prezydentowi, prezydent Polski i wspólnie z prezydentem Litwy. Było to bardzo ujmujące. Faktycznie wczoraj w kaplicy, gdzie spoczywają powstańcy, napisy na nagrobkach zostały umieszczone w trzech językach, po polsku, po litewsku i po białorusku. I na to wygląda, że współpraca polsko-litewska jest budowaniem naszego wspólnego, bezpiecznego domu na skalę uwieńczona. Również wczoraj w Domu Kultury Polskiej oddano muzyczny hołd dla powstańców.
I o tym wszystkim już za chwilę. Agata Antoniewicz i studio Wilno. Na zegarze godzina 9:13. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą, a jeszcze tylko na zakończenie Państwa zaproszę do słuchania premiery studia Los Angeles w Radiu Wnet dzisiaj o godzinie 20:00. Dzisiaj jeszcze z budynku Pasty, ale już za chwilę z Los Angeles, prosto z Kalifornii. Krzysztof Skowroński życzę Państwu miłego dnia.